Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego. Dobry wieczór Państwu. Przed miesiącem zaprezentowaliśmy pierwszą część rozmowy z panem Justynem Kołkiem, grzyboznawcą i propagatorem wiedzy o grzybach, ich zbieraniu i zastosowaniu. Tegoroczna jesień sprzyja miłośnikom grzybobrania. Chociaż powoli żegnamy się z ciepłymi dniami, jednak, jak mówił nasz gość, grzyby można zbierać niemal przez cały rok, a już na pewno jest to możliwe przy sprzyjających warunkach jeszcze w grudniu. Dlatego dziś zapraszam Państwa na obiecany dalszy ciąg tej rozmowy. Wcześniej jednak przypomnijmy sobie, jak tematem grzybowym bawił się w swym wierszu Jan Brzechwa. Król borowik prawdziwy szedł lasem, postukując swym jednym obcasem. A ze złości brunatny był cały, bo go muchy okrutnie kąsały. Wtedy siadł uroczyście pod dębem i rozkazał na alarm bić w bęben. Hej, grzyby, grzyby, przybywajcie do mojej siedziby, przybywajcie orężnymi pułkami, wyruszamy na wojnę z muchami. Odezwały się pierwsze opieńki. Opieniek jest maleńki, a tu trzeba skakać na sążeń. Gdzie nam, królu, do takich dążeń? Załkały serwojatki. My mamy maleńkie dziatki, wolimy życie spokojne, inne grzyby prowadź na wojnę. Zaszemrały modraczki. Mamy całkiem zniszczone fraczki, mamy buty wśród grzybów najstarsze, nie dla nas wojenne marsze. Zastękały czubajki. Wpierw musimy wypalić fajki. Wypalimy je, królu, do zimy, w zimie z tobą na wojnę ruszymy. A król siedzi niezmiennie pod dębem, każe znowu na alarm bić w bęben. Przybywajcie, pieczarki, maślaki, trufle, gąski, purchawki, koźlaki, bedłki, rydze, bielaki i smardze. Przybywajcie, bo tchórzami gardzę. Ledwo rzekł to, wtem patrzy, a z boru maszeruje pułk muchomorów. Przychodzimy z muchami wojować, ty nas, królu, na wojnę prowadź. Wojowały grzybowe zuchy, pokonały aż cztery muchy. Król borowik winszował im szczerze i dał wszystkim po grzybowym orderze. Pomówmy troszeczkę o dobrodziejstwach właśnie, jakie dają grzyby. I te spożywcze, i te, które wykorzystywane są gdzie indziej.
No, gdyby nie było grzybów, to niestety nie istnieje życie. Grzyby prawdopodobnie mają drugie miejsce po pszczołach na świecie. To jest bardzo ciekawe i skomplikowane. Nie wszyscy o tym wiedzą, ja o tym uczę. Grzyby, tak naukowo bym powiedział, nie posiadają chlorofilu, nie przetwarzają energii słonecznej na chemiczną, nie zachodzi tak zwana fotosynteza i one są cudzożywne. I żeby tworzyć te owoce, my to nazywamy grzybami, bo grzybnia jest pod ziemią, pod ściółką, to musi od kogoś dostać te substancje odżywcze. I wyróżnia się trzy podstawowe klasy grzybów. Pierwsza klasa są to grzyby mikoryzowe, które prowadzą w symbiozę przeważnie z drzewami. Druga klasa są to tak zwane saprotrofy, saproby. W roślinach są to saprofity, które z martwych części pobierają substancje odżywcze na tworzenie owoców. I trzecia klasa, pasożyty. To są grzyby, które atakują chore, skaleczone drzewa, doprowadzając do całkowitego zniszczenia. To jest też, jakby powiedzieć, tutaj taka naturalna selekcja, bo one atakują już uszkodzone i chore drzewa. Na czym to polega? W symbiozie to polega na tym, że drzewo przekazuje grzybni, one się łączą z korzeniami. Przede wszystkim te niteczki białe, to jest grzybnia. I każdy gatunek grzyba ma dwa zarodniki, plus minus męski, żeński. I one spadają spod kapelusza bardzo duże ilości tego. To w miliardach się sypie z jednego kilogramowego grzyba. I one zostają na ziemi, jedne zabiera wiatr, tak się rozmnażają. I one, dajmy na to, leżą na ziemi przez 2-3 lata. Woda dalej wchłania. I jeżeli mają odpowiednie warunki, odpowiednia gleba, odpowiednie drzewa, przede wszystkim mikoryzowe, to one zaczynają kiełkować i łączą się z najdrobniejszymi korzeniami danego drzewa mikoryzowego. I zaczynają rósć te niteczki. Tam coś się musi zdarzyć. Pod tą ściółką one muszą się spotkać, ten plus minus, i połączyć. I tam się tworzy grzybnia mnoga dwujajowa, która owocuje. I każdy gatunek grzyba ma inną grzybnię. One się nigdy nie połączą. Nie są w stanie muchomor z jakimś się tam połączyć. Nie. Ten plus z minusem tylko się spotkają, one się znajdą i to też jest to, aby inteligentny połączy się i tworzy owoce. I teraz w symbiozie to polega na tym, że drzewo przekazało tej grzybni substancję na tworzenie owoców, a grzybnia się odwdzięcza i daje drzewu antybiotyk, który uszlachetnia i wzmacnia drzewa na choroby. Ale również drzewu zapewnia dłuższy zasięg wody, bo z roku na rok dorasta ta grzybnia i rosną na kilkadziesiąt metrów i pociągają z dalszej właśnie okolic wodę. I te drzewa, które mają w symbiozie grzyby, są wzmocnione, są silne, a drzewa dają przede wszystkim tlen, niezbędny do oddychania. I tutaj jedna sosna zapewnia 12 osobom tlen na dobę. Dodatkowo grzyby wyrastające w lesie, owoce, grzybnia, tworzy najwięcej azotu do powietrza, składnika powietrza, którego jest 78%. I tutaj nie ma życia bez grzybów. Widzi pan wzmocnienie drzewu i jeszcze dodatkowo właśnie dodatek w azocie. A te drugie grzyby, saprotrofy, mają za zadanie z kolei wszystko w lesie wyczyścić. I jeżeli by one zanikły, to w ciągu 40 lat las udusiłby się własnymi odpadami. Wszystko, co zostanie w lesie, spadnie, gałązki, igliwo, liście i konary, drzewa pozostawiane, muszą przerobić w próchnicę, utorować miejsce dla nowych żywych organizmów w przyszłym roku czy za 2 lata, żeby te trawy, mchy, które właśnie trzymią wilgoć w razie pożarów czy coś, jak jest duża powłoka, suchości, niezabrane są, to tam się pożar rozprzestrzenia. Teraz mieliśmy przykład tych puszczy, tych parków za granicą w Czechach, w Portugalii, co się paliło. Tam była zła gospodarka. Zostawiali wszystko i po prostu nie zachowano równowagi. Wtedy jest właśnie większa ilość grzybów saprotrofów, które przygłuszają grzyby mikoryzowe i drzewa chorują, bo nie są wzmacniane. Dużo jest powalonych drzew, robi się duża powierzchnia. Na dole, na ściółce, zielone, żywe organizmy nie wyrastają, trawy, mchy i to, które trzymią wodę, robi się suchość i jak powstanie pożar, bardzo dobrze się ma rozprzestrzeniać właśnie dołem po ściółce. Ciężkie wozy nie wjadą, żeby gasić, trochę z samolotów. Pewien błąd został popełniony, rozmawiałem z panem profesorem Grzywaczem z Warszawy, profesorem leśnictwa, i on mi mówił: panie Justynie, jest wielkie zagrożenie naszej puszczy. Naszej puszczy, tej wielkiej białostockiej, może jak powstanie pożar, będzie straszne, a jeszcze jest jedno zagrożenie. Jest bardzo dużo arsenałów z bronią. Tam, w naszej puszczy, może być bardzo niebezpiecznie. Także musi być odpowiednio prowadzona gospodarka leśna. Od tego są ludzie odpowiedzialni, którzy są przeszkoleni i oni wiedzą, co mają robić. Najgorzej, jak się ktoś jeszcze dodatkowo w to wciska.
Na grzyby, w aromatów pełen las.
Na grzyby, przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz. Ta,
weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
Na grzyby.
I one właśnie, te saprotrofy, mają za zadanie wszystko rozdrobnić, utorować dla nowych organizmów. I to jest, tak jak mówiłem, w ciągu 40 lat las udusiłby się własnymi odpadami, gdyby one wyginęły. Dlatego są tak ważne grzyby. O co mi chodzi? O to, że jak idziemy do lasu, zbierajmy te grzyby, które znamy. Jeżeli zerwiemy, to nie debrzmy go, nie rozwalajmy, nie kopmy innych grzybów. Zostawmy, zje sobie zwierzątko, które może nawet to trujące zjeść. Dodatkowo, tak jak mówię, jeżeli będziemy deptać i kopać te grzyby, nie tworzy się wtedy azot, bo przez owocniki azot jest dostarczany, a dodatkowo jeszcze właśnie te grzyby spełniają swoją rolę w lesie. I one są odpowiedzialne, jedne za uszlachetnianie drzewa, wzmocnianie, drugie właśnie za rozkład. Więc nie kopmy, nie depczmy, zbierajmy przede wszystkim do przewiewnych pojemników, do koszyków wiklinowych, do dziurawek jakichś wiaderek czy coś, nie nosić ściśle zamkniętych grzybów w reklamówkach, bo nawet borowiki długo noszone w ciepłą pogodę, zamknięte szczelnie, mogą spowodować zatrucie, bo w grzybach jest białko i w momencie zaparzenia się tych grzybów to białko ulega rozkładowi i tworzy się trucizna, która wywołuje zatrucia gastryczne. I borowik źle właśnie transportowany, długo trzymany w reklamówkach może spowodować właśnie zatrucia gastryczne. Więc zbierajmy do przewiewnych pojemników. Też technika zbierania. Obojętnie, czy wyciągamy, czy wykręcamy, może później powiemy dlaczego wyciągać z ziemi i obrać ładnie, odkroić to, co robaczywe, tam zaczerwione, do koszyka resztę sobie na spokojnie zbierać, nie biegać, spokojnie zbierać.
Na grzyby, w aromatów pełen las.
Na grzyby, przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę. Na grzyby.
Panie Justynie, jeszcze ciekawostkę taką dla naszych słuchaczy, bo też rozmawialiśmy o grzybach inwazyjnych, które w ostatnich latach pojawiły się u nas, pięknie się mają. Czy można je zbierać, czy nie?
Grzyby inwazyjne. Zmienił się nam właśnie klimat. Zmienia się, pojawiają się grzyby inne, tak zwane inwazyjne, zawleczone z innych kontynentów. Takim bardzo popularnym w Polsce od kilku lat jest złotak wysmukły, nazywany borowikiem amerykańskim lub borowikiem wrzosowym. Jest to grzyb smaczny, jadalny, w dużych ilościach się pojawia, można go zbierać, bezpiecznie zjadać. No i takim przykładem jeszcze innego grzyba to jest taki okratek australijski, taka rozgwiazda. On też przywędrował z Australii do Danii dawno, bo to jest w XVIII wieku przywędrował na okręcie duńskim w racicach i odchodach kozic, bo okratek, on nie tworzy zarodników w formie pyłku, tak jak te grzyby kapeluszowe, tylko on ma taką maź, która się pojawia na górze, na tych czerwonych takich palcach, taka czarna maź, to są zarodniki i to śmierdzi. To wabi to owady i zwierzęta do objadania, one to objadają i dzięki temu na nogach czy owady, na skrzydłach roznoszą albo zwierzęta w kale. I tak się ten akratek u nas pojawił. Później przywędrował z Danii, ze Skandynawii do środkowej Europy. I tutaj go mamy teraz obecnie bardzo, bardzo dużo.
To taki, taka rozgwiazda, tak jak pan mówił.
Taka rozgwiazda, tak. Ale teraz niedawno kolega też tam gdzieś odkrył, Wiesiek Kamiński, grzyboznawca z Krakowa, właśnie gąskę, już nie pamiętam jaka ta nazwa jest, 100 lat i w Polsce nie było. To jest jakaś gąska taka, która pachnie bardzo intensywnie, niesamowicie intensywny zapach cynamonu. I wyobraź sobie pan, że te grzyby w Azji, przede wszystkim w Japonii, mają pewien kult. Na prezent się daje młodej parze albo komuś, jakiemuś wysokiemu dostojnikowi w darze te grzyby. Są w cenie tam na polskie pieniądze około kilogram 9-10 tysięcy.
Proszę.
Tej gąski. Gąska, już nie pamiętam jak się ona nazywa i znaleziono ją w zeszłym roku już w Polsce.
A trufle? Chciałem zapytać jeszcze, bo to też, też grzyby, tak?
Tak, też przywędrowały. Była w Polsce trufla wgłębiona na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Pani profesor Ławrynowicz z Uniwersytetu Łódzkiego, którą bardzo pozdrawiam, jest to jedna z najlepszych naukowców na świecie od trufli. Właśnie ona tam do badań wykopywała, bo to są chronione w Polsce grzyby. Natomiast teraz już pojawiły się dwie. Następne, one są z góry czarne. Nie wiem, czy pan widział.
Kiedyś w Gołuchowie też była jakaś prezentacja, także widziałem czarne trufle, tak.
Czarne. Trzy są czarne. Ta wgłębiona, nasza polska, wdrążona. Później jest trufla letnia i zimowa. I letniej jest już dużo w Polsce i to też poprzez zmianę klimatu odpowiednie gleby. Muszą być gleby wapienne i te grzyby da się uprawiać. Jako jedyne z mikoryzowych, tych symbiotycznych, da się uprawiać, ale muszą być dęby. Przede wszystkim dęby, szczepi się dęby tą grzybnią i po 14 latach dopiero pojawiają się gdzieś owoce zaszczepionych dębów. Jeszcze leszczyna pomiędzy to. I to są warunki. I właśnie to są specjalne psy przeszkolone do szukania, bo te trufle do 40 centymetrów pod ziemią wyrastają. I one też się zaczynają pojawiać i już prawdopodobnie, że pojawiła się ta najdroższa trufla, ta biała, właśnie, ale to jest wszystko efekt zmiany klimatu, ocieplenia klimatu. Zmienia nam się w ogóle termika, w ogóle wszystko się zaczyna zmieniać i te grzyby to są dowodem właśnie zmiany klimatu na świecie, między innymi u nas w środkowej Europie, że pojawiają się grzyby z innych kontynentów. One przywędrowały, one przyleciały w atmosferze, te zarodniki lub często przywożone są w ziemi innych właśnie jakichś kwiatów, jakichś drzew z innych kontynentów. Kiedyś nie miały tej możliwości, bo nie miały tego klimatu swojego odpowiedniego i też były przywożone, ale nie miały racji właśnie się rozmnażać. A teraz, że to się wszystko zmieniło, spasowały im to wszystko. Mają drzewa mikoryzowe, jeżeli to są grzyby mikoryzowe, więc zaczynają się pojawiać inne. I tak to będzie. Nie wygląda, żeby zmieniło się coś. No to będą się pojawiać jeszcze inne grzyby ciekawe z innych kontynentów.
Był sobie raz zielony las, a w lesie jakby nigdy nic. W zielonej pustce na jednej nóżce stał sobie rudy ryc. O rudy, 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 rudy ryc, jaka piękna sztuka. Rudy, rudy, rudy ryc, a ja rydzu szuka.
Panie Justynie, wiem, że pan jest specjalistą od darów lasu przede wszystkim i tych grzybów, które tam się rozwijają. A czy o tych grzybach, które u nas w mieszkaniach na ścianach się pojawiają, też pan coś wie?
To są grzyby bakteryjne, to są inne grzyby. Te, które my zbieramy, to tak od strony naukowej, to są tak zwane grzyby wyższe. To jest to, że grzybnia tworzy owoce widoczne gołym okiem. I te nie są bakteryjne, te co jemy. Aha. Natomiast tamte na ścianie czy coś, to są grzyby bakteryjne, które właśnie tworzą bakterie, ale to też są grzyby, drożdże to są grzyby. Taki przykład z tych grzybów niższych, które służą człowiekowi. Należą do tak zwanych pędzelkowców, pędzlaków. I tu dam takie trzy przykłady. Na pewno wszyscy słuchacze i pan zna takie lekarstwo jak penicylina. To jest właśnie z jednego z tych pędzelkowców, z tych pędzlaków. To jest robiona penicylina. Widzi pan, tu jest lekarstwo, antybiotyk. Drugi gatunek tego samego pędzelkowca, pędzlaka, to jest na serze. Pleśniowe sery, co są.
Te jadalne, jego to jadalne.
Jadalne, tak. A trzeci, który jest bakteryjny i szkodliwy, jak kupimy, my jak przed świętami kupimy większą ilość mandarynek i zrobią się białe z góry, to jest ten trzeci. Już widzi pan bakteryjny, już jest szkodliwy dla człowieka. I trzy gatunki, jeden lekarstwo, drugi pożywienie, trzeci bakteryjny, szkodliwy. Tak samo jest w grzybach, w tych muchomorach, które zabijają. Bo myśmy tu jeszcze nie mówili, po czym rozpoznać i jak, dlaczego wyciągać grzyby, może to, możemy to wspomnieć.
Zerwa czy dar, o Boże, lecz na to ryc nie mówi nic, bo mówić wszak nie może.
Panie Justynie, jeszcze właśnie ciekawostka na koniec. Jakie grzyby pan najbardziej lubi jeść? Jakie potrawy z grzybów? Gdzie zbieranych? Ja muszę się pochwalić, że ostatnio jadłem pyszne sosy z pieczarek, ale zbieranych na łące, nie tych sklepowych. Zupełnie inny smak, kolor. A teraz chciałbym poznać pana gusty w tej sprawie.
Pieczarek jest kilkanaście gatunków w Polsce. Prawie wszystkie są jadalne. Tam jest jedna pieczarka karbolowa. Ona tak intensywnie żółknie, jak się ją na dole przy ziemi przytnie. Ona śmierdzi takim fenolem, karbolem. Jest trująca, ale powodująca zatrucia gastryczne, nieśmiertelne, nieciężkie. Bardzo smaczne są, ale są, ja lubię bardzo podgrzybka, zupę czy sos z podgrzybków. No i z innych grzybów, tylko tak się składa, że w tym roku jeszcze nie mam nic z grzybów. Na wystawy zbierane i to, ale jeszcze panie redaktorze, muszę wrócić do tego zbierania i jak rozpoznać muchomory. Te muchomory bulwiaste, to są te muchomory, które mają taką bulwę u ziemi. Jak ich rozpoznawać, żeby nie pomylić z innymi śmiertelnie trującymi blaszkowymi grzybami? Gołąbki tego nie mają, mleczaje tego nie mają, inne grzyby tego nie mają, pieczarki też nie mają tej pewnej rzeczy. I jak zbieramy grzyby, my musimy, blaszkowe przede wszystkim, zaglądnąć do ściółki. bo tam w ściółce coś jest ciekawego, które odróżnia śmiertelnie trujące muchomory od jadalnych, bo są muchomory też jadalne, ale i niegroźne, jak czerwony ten w kropki. I tam się dzieje taki coś. Wszystkie muchomory, te bulwiaste, z tą bulwą przy ziemi, wyrastają z podziemi z jaj, z tej grzybni. One są zamknięte w jajkach. Ale te śmiertelnie trujące, muchomor zielonawy, sromotnikowy i biały jadowity, pozostawiają przy tej bulwie sterczącą skórę. Taką resztkę. Bo to się dzieje dlatego, że jak on wyszczeli ten kapelusz z tego jajka, tam jest lekko w tych muchomorach śmiertelnie trujących oślizłe i on się wysunie, zostawiając tą skórę wyraźną, sterczącą przy tej bulwie. A te inne muchomory, słabiej trujące, jadalne, czy warunkowo jadalne, bo takie są, to tą resztkę tego jajka zabierają do góry na kropki, bo mają taką suchą powłokę w środku i tworzą charakterystyczne po górze kropki, a ten zielonawy i biały są gładkie. W zamian zostawiają to w ściółce. I teraz, żeby nie pomylić, a zbieramy grzyby blaszkowe, to trzeba albo zaglądnąć do tej ściółki, czy tam nie sterczy ta skóra przy tej bulwie, bo inne grzyby tego nie mają, nawet inne muchomory. Jeżeli nie mają, to nie jest ten zabójca, tylko ci zabójcy to mają.
A czy pieczarka, możemy pieczarkę pomylić też z jakimś innym trującym grzybem?
Z muchomorem białym, jadowitym. I tu jest taka uwaga. Pieczarki niektóre mają takie delikatne bulwy, ale nie mają tej skóry, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, pieczarki jak zbieramy, starać się nie brać maleńkich pieczarek, przede wszystkim gdzieś na obrzeżach lasu czy w lesie, bo również pieczarki pojawiają się w lesie. Na łąkach jest troszkę to inaczej. Natomiast jeżeli w lesie, myślimy, że jest to pieczarka, nie brać maleńkich, dopóki są białe blaszki od spodu. Bo tak się dzieje, że pieczarka najpierw będzie biała, te blaszki będą białe, po pewnym czasie zaczynają różowieć i robią się brązowe, czekoladowe takie. Dlatego, że zarodniki, które wysypują się spod kapelusza, u wszystkich pieczarek mają kolor brązowy i zbrązowieją. Z kolei wszystkie gatunki muchomorów, wszystkie, do starości zostaną białe od spodu, bo mają białe zarodniki. I tu jest taka uwaga.
Bardzo istotny szczegół.
Bardzo,
rzeczywiście.
Właśnie dlatego do tego wróciłem, żeby właśnie powiedzieć, a co do gustów i smaków, to naprawdę, no grzyby, my Polacy jesteśmy takim narodem, gdzie najwięcej spożywamy tych grzybów, jest to hobby narodowe, tworzymy gotowe dania na zachodzie, w innych krajach jako dodatek, stosują, tak się powinno. No i my bardzo dużo spożywamy tych grzybów. Grzyby mają i właściwości lecznicze, i odżywcze, bardzo długo są syte, czuje się sytości, bo grzyby powinno się jako dodatek spożywać. W grzybach jest bardzo ciężkostrawne białko, dlatego one tak są ciężkostrawne, ale mają witaminy, prowitaminy, sole mineralne, borowik szlachetny. Zawiera bardzo dużo selenu. Selen tworzy to, że tworzy selenki, a selenki wytrącają komórki rakowe z naszego organizmu. I tak to jest w grzybach. Odżywczość grzybów jest porównywalna z warzywami i jarzynami, tylko w suchej masie. A suchej masie to jest tylko 6%. I teraz jedząc kilo jabłek, żeby wyrównać to z grzybami, musielibyśmy 5 kilo grzybów zjeść. Aby ktoś zjadł 5 kilo grzybów, no to żołądek nie poradzi, nie da rady, bo ciężkostrawne białko zalega na żołądek i nie wszyscy ludzie mogą te grzyby jeść. Natomiast widzi pan, taka to jest właśnie ciekawostka z tymi grzybami, że służą człowiekowi jako pokarm, jako dodatek. Powinno się go jak najwięcej stosować jako dodatek do potraw, ale nasze tradycje to są, widzi pan, Boże Narodzenie bez karpia i bez grzyba nie istnieje, nie uda się.
Stąd może się wzięło powiedzenie, że dwa grzyby w barszcz to za dużo, że wystarczyłby ten jeden grzyb, tak?
Także to jest tak popularność polska, właśnie tradycja, to co pan wspominał, Mickiewicz, Adam Mickiewicz, nad wielki poeta, opisywał. Ale druga rzecz, jaka się bierze z tej popularności naszego zbierania, bo tu nie wspomniałem, to jest z biedy. W dawnych czasach regiony nasze Polski, gdzie kołchozy różne tam były, to były bardzo biedne regiony. I tam tworzono skupy, które też są jeszcze teraz. I ludzie mogli sobie do skupów wnosić grzyby, sprzedawać tak zwane owoce runa leśniego. Nie tylko grzyby, dorabiali na tym. My mamy w Polsce taką listę grzybów dopuszczonych do handlu i przetwórstwa, jest ich 46. I te grzyby można wdrażać w produkcję, można sprzedawać na targach pod warunkiem, że są skontrolowane przez przynajmniej klasyfikatora grzybów świeżych. I na tym to polega wszystko.
Tutaj wspomniał Pan o ważnej rzeczy, bo rzeczywiście grzyby kupujemy na bazarach, na ryneczkach, na drogach i mamy wielkie zaufanie do ludzi, którzy je sprzedają. Czy rzeczywiście można w ten sposób konsumować grzyby bez stuprocentowej pewności, że są to grzyby jadalne?
Właśnie w Polsce jest taki przepis, taka ustawa, gdzie w czasie pojawiania się dużych ilości grzybów na targowisku powinna znajdować się osoba kompetentna, przynajmniej klasyfikator grzybów świeżych, bo grzyboznawca to on już dosuszonych jest i do produkcji i do tego. I powinien takiego klasyfikatora czy grzyboznawcę zatrudnić właściciel targowiska. Jest to nie, żeby z kogoś zdzierać pieniądze na podatki czy na coś, tylko w ramach profilaktyki zatruć grzybami. Bo wie pan, dzisiejsze czasy są takie, że nie wszyscy mają czas iść na grzyby i ktoś idzie na targ i chce kupić te bezpieczne grzyby. I to jest po to. Ja byłem kilkakrotnie na targach w okolicach i w Żywcu, i w Oświęcimiu, i w Kętach. I właśnie burmistrzowie ściągali, bo tam był problem, więc wiem, jak to wygląda. Są różne kategorie grzybiarzy, którzy sprzedają. Są grzybiarze, którzy po prostu idą, bo mają za dużo grzybów i im nie zależy tam, czy sprzeda, czy nie sprzeda. Ale są tacy grzybiarze, którzy, jego nie obchodzi ludzkie życie, towar trzeba sprzedać i tu trzeba uważać. Naprawdę. I tutaj powinien być wystawiony atest i tylko można sprzedawać na targowiskach i bazarach. Tak zwana obwoźna sprzedaż jest zabroniona przy drogach, przy tym. To nie jest po to, żeby ludzi gonić, żeby nie mógł dorobić, tylko w ramach profilaktyki. I ja jak byłem na targowiskach, to mnie urząd miasta płacił. A ten, który sprzedawał, ewentualnie tam placowe coś zapłacił. Wszystkim sprawdziłem grzyby, wystawiłem atesty. 46 gatunków jest dopuszczonych do handlu. Innych mi nie wolno wystawić atestu. Zwróciłem uwagę, proszę tego nie sprzedawać. I na tym to polega. Dlatego to jest, żeby każdy sobie mógł bezpiecznie kupić grzyby. Najgorzej jest z drugiej ręki jakieś grzyby dostawać. Są tacy, którzy potrzebują, jak to się mówi, na złocisty płyn czy coś i jego nie obchodzi tam ludzkie życie, żeby pozbyć się po prostu i zdobyć jakieś pieniądze na to. Są też tacy, czy niektórzy ludzie bardzo biedni idą, też miałem takie przypadki, że mąż wygonił żonę, bo potrzebuje na piwo, poszła z płaczem. Miała opieńki, no opieńka jest dopuszczona do handlu, ale musiała mu dać na wino czy na coś.
Apelujemy w takim razie o to, żeby rzeczywiście bezpieczeństwo było na pierwszym miejscu.
W sklepach są bezpieczne, w sklepach muszą być sprawdzone i sklep nie może sprzedawać grzybów, w ustawie jest grzyby nieatestowane. Mhm. Także tam jest bezpieczeństwo w sklepach, tylko na bazarach powinno się zapytać, czy jest atest na grzyby.
Panie Justynie, już nasza rozmowa trwa tak długo, że nie wiem, czy zmieścimy w jednej audycji. Dziękuję panu serdecznie. Drodzy Państwo, gościem Radia Rodzina jesienią 2022 roku był pan Justyn Kołek, ekspert, znawca grzybów, mykolog, specjalista i rzeczywiście propagator wiedzy o grzybach. Panie Justynie, jeszcze raz panu dziękuję serdecznie. Do widzenia.
Do widzenia i wszystkich pozdrawiam serdecznie z Beskidu Żywieckiego.